Tak sobie myślę, że ten dzisiejszy temat to jest jeden z ważniejszych i bardziej istotnych tematów dla nas jako mężczyzn. A odkryłem to kiedyś, jak w czasie małej grupki dotykaliśmy tematu Hioba. Dotykaliśmy tematu Hioba, który był bardzo mocno doświadczany w swoim życiu. Był doświadczany wieloma cierpieniami. Był doświadczany tym, że został pozbawiony tego wszystkiego, co otrzymał od Boga. A mimo to się nie złamał. Mimo to pozostał wierny Bogu. To jest niesamowity obraz. I myślę, że to, że Bóg uzdalnia nas do wierności i wzywa nas do wierności. To jest tak jakby wezwanie, które nam stawia, abyśmy byli w Jego sercu, byśmy byli tak bardzo mocno z Nim połączeni, byśmy w swoim życiu wypełniali i wręcz pielęgnowali Jego atrybut, bo wierność jest Bożym atrybutem. Może nie będę już więcej mówił, tylko zaproszę Antoniego Tompolskiego, który przygotował dla nas dzisiaj nauczanie.
Witam was bardzo serdecznie. Nie widzę was dobrze, niestety. Światło mnie razi. Więc naprawdę cieszę się, że mogę tu stanąć przed wami, chociaż temat wierności nie jest moim ulubionym tematem. I jeżeli stoję tutaj, to stoję właśnie tylko dlatego, że w moim życiu to Bóg był wierny i On w jakiś sposób uzdalnia mnie do tego, żeby być wiernym, bo dzisiaj bycie wiernym to nie jest taki bardzo popularny trend. Raczej o życiu mówi się, że ma być łatwe, przyjemne, wygodne, a wierność, no do wierności trzeba być kimś. Trzeba coś sobą reprezentować. Pamiętam, kiedyś oglądałem na YouTubie taki filmik, jak Bono, ten piosenkarz z YouTube, zareagował na śmierć papieża. I powiedział coś takiego, że nie ze wszystkim się zgadzał, czego papież nauczał. Ale papież był człowiekiem, właśnie, który był kimś. Że on umiał bronić pewnych wartości i przede wszystkim miał pewne wartości, których bronił i był temu wierny. I myślę, że do wierności trzeba być po prostu kimś. Że to nie można być takim ciepłym kluskiem. I to dla nas facetów myślę, że jest ważne, że trzeba mieć pewną formę wypełnioną pewną treścią, żeby być kimś, żeby być wiernym. A ze mną to jest trochę tak jak z Izraelem. W księdze Malachiasza Bóg powiedział do Izraela takie słowa. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni. Poczynając od dni waszych przodków, odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Innymi słowy, Pan Bóg mówi, wy istniejecie, ponieważ ja się nie zmieniam. To ja jestem wierny, a nie wy jesteście wierni. Ale pomimo to Pan Bóg wzywa do wierności, ponieważ On jest wierny. On się nie zmienia. Gdy Pan Bóg patrzył na nas, na nasze czyny, nasze przewrotne serca, nasze myśli, to nie byłoby nas. A więc mówiąc o wierności, przede wszystkim chcę oddać Bogu chwałę. Czym jest sama wierność? O czym mówimy, kiedy mówimy o wierności? Słownik języka polskiego mówi o tym, że wierność to dochowanie wiary komuś, czemuś, pozostawanie wiernym, oddanie, przywiązanie. To pierwszy aspekt. Dochowywanie wiary, dotrzymywanie obietnicy. Drugi podpunkt tego hasła mówi zgodność z rzeczywistością, z oryginałem, wzorcem, dokładność, ścisłość. I jako synonimy przymiotnika wierny są wskazane lojalny, zaufany, pewny. Czy warto dzisiaj być wiernym? Czy warto trudzić się po to, żeby być jakimś? To wierność nie zawsze się opłaca. Dochowanie Bogu wierności nie zawsze tak kończy się jak w księdze Hioba, któremu Pan Bóg w dwójnasób wszystko pomnożył. W życiu są często bardziej bolesne próby, Kiedyś czytałem taką książkę Charlesa Colsona, który jest, był politykiem, prawnikiem za czasów prezydenta Nixona. Założył taką służbę Prison Fellowship, czyli wśród więźniów. Został za nią wyróżniony nagrodą Templetona. Ksiądz Michał Heller został u nas wyróżniony tą nagrodą, to wtedy stało się głośniej, a to jest bardzo taka znana nagroda, więc nie jest taką pośrednią postacią. Ja czytałem jego książkę, kiedyś on opisywał ze swojej działki, ze swojej służby historię pewnego sędziego, którego podsądny, którego nawrócił się w czasie procesu. I ten sędzia zdecydował, że podda próbie jego wiary, więc w swoim wyroku skazał go na bardzo ciężkie więzienie, ale krótkie. I długość tego wyroku wykraczała poza normy przewidziane za ten rodzaj przestępstwa. Był krótszy. Rzeczywiście to nawrócenie było autentyczne. Ten człowiek z wiarą przetrzymał to ciężkie więzienie i kiedy wrócił do swojej już rodziny jako zmieniony człowiek, wtedy z apelacji przyszedł nakaz zmiany tego wyroku. I ten sędzia stanął przed decyzją, czy weźmie tego człowieka z powrotem od jego rodziny i wsadzi do więzienia, czy powie nie. Ja będę wierny swojemu postanowieniu, skazałem go na taki wyrok i to zostaje. I on zdecydował, że już nie będzie psuł normalnego życia tego nawróconego człowieka i za tą wierność został zwolniony z urzędu. I za tą wierność przez do końca swojej zawodowej kariery, można powiedzieć, klepał biedę jako podrzędny prawnik. Jego kariera została złamana. I czasami nasza wierność jest taką historią. Czasami wierność się opłaca, w sensie, powiedzmy tak jak dla Hioba, że Bóg wynagradza w tym życiu, a czasami za wierność nagradza w życiu przyszłym. Więc nie jest tak, że kiedy dochowujemy wierności, możemy zawsze się spodziewać jakiejś nagrody. Kilka lat temu, kiedy wyjeżdżałem po raz pierwszy na Kaukaz, tam do misji wśród muzułmanów, dzwoniłem do pewnego księdza, dostanę do niego kontakt. On służył w Rosji w takim narodzie Abchazów. I rozmawiałem z nim, że no, wybieram się, mogę odwiedzić jego parafię, mogę przywieźć jakieś filmy chrześcijańskie, Ewangelię, Cztery Prawa, bo miałem taką możliwość. I wtedy on powiedział coś takiego, że no, jego misja w tym miejscu jest delikatna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli on się zacznie wychylać, czy zacznie robić coś ponad taką zwykłą pastorską opieką nad parafianami, których miał, to wtedy nie dostanie wizy na następny okres. Więc on musi ostrożnie postępować w związku z działaniami ewangelizacyjnymi. No i w rezultacie tego, akurat ja nie przejeżdżałem przez to miasto, to był Krasnodar, ale on stał przed trudnym wyborem. I czasami wierność to jest tak jak w jego przypadku wybór mniejszego zła. Czy rozpocząć jakieś mocne działania ewangelizacyjne, ale zaryzykować, że za 3 miesiące, kiedy znowu będzie musiał przekraczać granicę, nie dostanie wizy i ci parafianie, którzy byli już, zostaną bez księdza? Nie? Czy prowadzić bardziej cichą działalność, stonowaną, po to, żeby opiekować się tymi owieczkami, które miał? Więc wierność nie zawsze jest prostym wyborem. Nie zawsze to jest takie oczywiste. Ksiądz Popiełuszko był wierny, nie uległ naciskom, nie uległ namowom i poniósł męczeńską śmierć. Czasami nasza wierność będzie miała taki finał. A jeszcze raz powtórzę to pytanie. Czy warto być wiernym? Czy wierność jest dobrą wartością dzisiaj? Czy może lepszą wartością jest po prostu przetrwanie? Czego warto być wiernym? Myślę, że jest jedna zdecydowana odpowiedź na to pytanie. Warto być wiernym dlatego, że Bóg jest wierny. Nie dlatego, że to jest dobre, szlachetne. Owszem, jest. Ale ponieważ Bóg jest wierny, a my mamy Boga naśladować, dlatego my powinniśmy być wierni. Naśladować Go w tej Jego cesze, w tym Jego atrybucie, aby być wiernym. I wierność jest wyborem. O wierności możemy mówić tylko wtedy, kiedy mamy wolność. Przypomina mi się taka scena z filmu Władca Pierścieni, jak główni bohaterowie, Frodo i Sam, rozmawiają na temat wielkich bohaterów w historiach. Są jakieś powieści, które oni sobie opowiadają w swoim narodzie, w swoim ludzie hobbitów. I teraz zastanawiają się, czy oni będą bohaterami tych następnych powieści. I zastanawiają się, jak to się dzieje, że jacyś ludzie stają się bohaterami powieści. I w pewnym momencie dochodzą do takiego wniosku. To Sam to odkrywa i mówi tak, już wiem, dlaczego oni są wielcy. Dlatego, że pełniąc swoją misję, cały czas mają wolność, aby zawrócić. Oni są wolni, aby zawrócić, ale idą dalej. I to czyni ich wielkimi. Nie są wpuszczeni w jakiś kanał, z którego nie ma już wyjścia, ale cały czas mogą zawrócić, a mimo to pozostają wierni swojej misji. I tak jest z naszą wiernością Bogu. A więc nasza wierność oparta na wierności Boga jest również związana z wolnością, z naszym wyborem i ciągłymi wyborami. W Starym Testamencie wierność Boga jest scharakteryzowana przez takie hebrajskie słowo emet. I ono mówi o tym, że Bóg jest, ma kilka aspektów, ale przede wszystkim, że Bóg jest wierny pomimo niewierności narodu wybranego. Też przy księdze Malachiasza o tym mówiłem. On pozostaje wierny swoim obietnicom. Jest też taka obietnica w drugim liście do Tymoteusza, 2:13. Jeśli to jest fragment takiego starego hymnu chrześcijańskiego, jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Bóg jest wierny pomimo. Bóg jest wierny bez względu na naszą postawę. Inną cechą charakterystyczną tego słowa emet, wierny, jest porównanie z taką niezmiennością. Bóg jest porównywany do skały. Myślę, że tutaj w kamieniołomie mamy dobre wyobrażenie tego, czym jest skała. Skała jest czymś niewzruszonym, niezmiennym. Jeżeli mówimy o wierności, to mówimy o czymś, co jest niezmienne, niewzruszone, trwałe. Bóg jest niezmienny, Bóg jest trwały. Jego wierność wobec Izraela jest niezmienna, niewzruszona. Bóg pragnie wierności człowieka i z drugiej strony wierność, nasza wierność jest owocem działania Ducha Świętego. Kiedy czytamy te wymienione przymioty, owoce, jak się mówi, Ducha Świętego w liście do Galatów, wierność jest jednym z nich. Bez wierności nie można też poznać Boga. Księga Ozeasza 4:2. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to jest było dla mnie zaskoczeniem, że słowo wiara, uwierzyć, wierzyć, jest tym samym słowem, co wierność. Język grecki nie czyni tutaj żadnej różnicy. A więc wierzyć w Boga to być wiernym Bogu. I to słowo greckie ma też takie konotacje ze słowem prawda. A więc słowo wierny ma związek ze stałością, skała i z prawdą. Poznanie tej prawdy i jej uznanie, afirmacja to wierność i zaangażowanie wobec drugiej osoby. Teraz trochę praktycznie o wierności. Wspomniałem, że wierność jest owocem ducha. Wierność, jak odzwierciedlać tę cechę Boga w w nas, w naszym codziennym życiu. Apollinaire Despineaux, nie wiem, czy dobrze francuskiego, nie znam jego nazwisko, powiedział: bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym. I myślę, że to jest pierwsze takie pole, pierwszy zakres wierności. Bycie wiernym sobie. Jak to rozumiem? No, bycie wiernym, jeżeli chodzi o dane sobie obietnice i przyjęte zobowiązania wobec siebie. Bycie wiernym to sobie, to już trzeba być kimś. To trzeba umieć stanąć i powiedzieć: to jest moja decyzja, to jest moje pragnienie. Nie? To tutaj są pewne już znamiona niezależności. Trzeba czasami popłynąć przed prąd i powiedzieć: dotąd się cofam, dalej nie idę. To wypełnianie obietnic danych sobie. I ile razy obiecujemy sobie: od jutra coś zacznę, nie? A naszą taką słabością jest właśnie od jutra. Że kiedy trzeba coś zrobić, to nie mówimy: dziś zaczynam, teraz jestem gotowy, tylko mówimy: jutro zacznę. A to jutro często nigdy nie nadchodzi. Kiedy byłem w szkole średniej, biegałem biegi przełajowe. I kiedyś myślałem: no może przebiegłbym maraton. Nie? No, ale stałem przed jakimś takim wielkim wezwaniem, do którego nie wiedziałem w ogóle, jak się przymierzyć. No i tak odwlekałem to w moim życiu, a w końcu stwierdziłem, że zrobię to na 40 urodziny. No i dla wszystkich moich znajomych to był dosyć szalony pomysł, no bo nie ćwiczyłem za dużo. Nie? Zastanawiałem się, czy w ogóle rzucić się na to, no ale był tutaj w Krakowie maraton i stwierdziłem: idę, co będzie. Nie miałem nawet dobrych butów, nie miałem jakiegoś stroju, tylko poszedłem. Nie? Moi sąsiedzi patrzyli na mnie trochę no takim z powątpiewaniem, no ale naprawdę zapierając się w sobie, przeczłapałem ten maraton. Nie? Żeby moja duma nie była zbyt wielka, to spotkały mnie dwie historie na koniec. Jak już biegłem taki obolały, a w zasadzie szedłem, no nie, to na koniec wyprzedził mnie taki mniej więcej 80-letni staruszek, którego mijałem wcześniej na trasie, i on nie mógł w ogóle się wyprostować i całą trasę biegł tak. I kiedy wyprzedzał mnie około kilometr przed metą, nie miałem już żadnej ambicji, żeby z nim próbować powalczyć i skończyć przed nim. Ale czekała mi jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ podczas biegu kilkakrotnie mijałem taką starszą kobietę, około 60, dosyć przytuszy. No szczególnie, zwróćmy uwagę, no w męskim gronie mogę powiedzieć, że miałem bardzo duży biust i takie specjalne szelki na ten biust. I ją mijałem, często ona wyprzedzała mnie, ja ją, ale przy końcu tak pobiegłem trochę, kilka kilometrów szybciej, myślałem, że już spokojnie. Nie? No i okazało się, że ona wyprzedza mnie przed metą, już widać rynek w Krakowie i ona mi wyprzedza i ja myślę sobie: a niech biegnie. No ale kiedy przebiegłem ten maraton, naprawdę czułem się zwycięzcą. Myślałem: zrobiłem to dla siebie, nie dla nikogo innego. Zastanawiałem się: no będę biegł dla chwały Boga i tak dalej. Nie? Ale w końcu skończyło się na tym, że biegłem po prostu dla siebie. Od tamtej pory jeszcze raz przebiegłem maraton. Lepiej się przygotowałem. Było lepiej, ale co chcę przez to powiedzieć? Że ja osobiście jestem przekonany, że jeżeli umiemy poddać swoje ciało pewnej dyscyplinie, jeżeli umiemy i ćwiczymy się w tym, to w każdej dziedzinie naszego życia jesteśmy silniejsi. A żeby być wiernym, trzeba być silnym. Żeby być wiernym, trzeba umieć stanąć wobec przeciwności. Trzeba czasami umieć stanąć wobec bólu. Umieć stanąć wobec pokus. Umieć stanąć wobec zdania innych. Wierność nie przychodzi łatwo. O wierności Bogu. Być może kiedy myślimy o wierności Bogu, to myślimy: a, bo są tacy, którzy powinni być wierni Bogu, nie? Czyli księża. Oni ślubowali, tak się mówi. Oni ślubowali, a my nie. A my jesteśmy wolni. Patrzymy na siebie jak na taką klasę zwolnionych z wierności Bogu. Jak mi się coś uda, to dobrze. Jak nie, no to nie. Nic bardziej błędnego. Ja osobiście jestem przekonany, że i myślę, że podzielacie mój pogląd, że chrześcijanin świadomie wierzący to ktoś, kto uznaje Jezusa za Pana. A jeżeli Jezus jest Panem, jeżeli jak w liście do Rzymian jest napisane, wyznajemy ustami, że Jezus jest Panem, to znaczy, że przyrzekamy coś Bogu. Mówimy, że Jezus jest Panem i każdy z nas to zrobił. Być wiernym Bogu to nieustannie żyć z ustami na ze słowami na ustach, Jezus jest Panem. W tym, co robię, w tym, co myślę, jak postępuję, odnoszę się do innych ludzi, jestem w pracy, Jezus jest Panem. I nie trzeba nic więcej. Ale to jest wielkie zobowiązanie. Być wiernym Bogu tej zasadzie 7 na 24. Tak? Kiedyś, jak byłem w Rostowie, był taki sklep, było napisane 7 na 25. Nie? Czyli 7 dni w tygodniu, 25 godzin na dobę. No, nam wystarczy 7 na 24. Wierność Bogu nie zawsze. Dzisiaj na kazaniu troszkę ksiądz wspominał o różnych męczennikach, o dzisiejszych męczennikach. Mam taką książkę Ojcowie Kościoła i przeczytam fragmencik. Kiedyś wzruszyłem się, jak go czytałem pierwszy raz i pamiętałem o nim. Dlatego sięgnąłem. Eusebiusz Cezarei opisywał między innymi prześladowania za cesarza Dioklecjana przed Konstantynem. Były to największe prześladowania. No to jest kilka stron temu poświęcone. Jeden akapit przeczytam. Zdarzyło się, że we Frygii całe miasteczko chrześcijańskie, pełne mieszkańców, zostało otoczone przez hoplitów, którzy wzniecili pożar i całe, razem z dziećmi i kobietami, spalili, także się podniosło do Boga głośne wołanie. Wszyscy bowiem mieszkańcy tego miasta bez wyjątku, sam jego kurator, pretorzy, wszyscy urzędnicy i cały lud uczynili wyznanie, że są chrześcijanami i zgoła nie chcieli słuchać rozkazów, by składać bożkom ofiary. I naprawdę wzruszyło mnie, że było w tym czasie takie miasto, że wszyscy mieszkańcy podjęli taką decyzję. Wolimy zginąć, niż podporządkować się tym edyktom Cezara, które nakazywały składać ofiarę bożką. Myślę, że dzisiaj brakuje nam takiej postawy, postawy zdecydowanej. Ale może czasami łatwiej jest poświęcić się raz, pomimo że w wielki sposób, niż poświęcać się małymi krokami, ale przez całe życie. Czasami łatwiej jest, szczególnie dla nas mężczyzn, zrobić jakiś jeden wielki ruch, nawet jeżeli jest bardzo brzemienny w skutkach, niż czynić jakieś małe, ale systematyczne kroki. Tutaj, jeżeli chodzi o systematyczność, przychodzi mi do głowy Matka Teresa. Dziesiątki lat. Chodzi i uśmiecha się do ludzi, pomaga ludziom, o których może nawet się wydawać, że Bóg się do nich nie uśmiecha, których los jest tragiczny. Codziennie, każdego dnia widzi śmierć, poniżenie, cierpienie, a jednak ciągle się uśmiecha, ciągle podaje rękę, ciągle pomaga. Wspomniałem, Jan Paweł II według mnie był takim świadkiem. Świadkiem trwałym, stałym. Chciałem powiedzieć historię, znam dosyć dobrze tutaj z Krakowa, chociaż pochodzi z Gdańska, Tomek Żółtko. Poznałem go wiele lat temu, też mieszkałem w Gdańsku kiedyś, tam spotkaliśmy się po raz pierwszy. Myślę 15-16 lat temu, gdzieś 92 rok, Tomek Żółtko był sławny. Jego przebój, Kochaj mnie i dotykaj, zawojował jakąś listę przebojów w jedynce. I wtedy złożono mu propozycję kontraktu z firmą muzyczną, ale w tej propozycji była taka klauzula, że nie będzie mógł śpiewać piosenki, którą zawsze wtedy kończył koncert. Piosenki Po prostu z Jezusem żyć. A on kiedyś złożył sobie przyrzeczenie, że będzie śpiewał różne teksty, ale zawsze będą to teksty o Bogu i że będzie kończył tą piosenką. Po prostu z Jezusem żyć. Każdy koncert. I nie podpisał.
Tak do dzisiaj jest?
Wydaje mi się, że tak. Kiedy był jego koncert na AGH, jak był Josh McDowell w kwietniu, to śpiewał tę piosenkę, więc myślę, że jest wierny. Wtedy to dla niego było nie do przyjęcia. No i ciekawe, że firma wybrała wtedy Mietka Szcześniaka i na przykład Mietek Szcześniak pojechał na Eurowizję i wtedy był jego comeback taki, był promowany przez jakiś czas. A Tomek Żółtko do dzisiaj jeździ, robi małe koncerty, sam sprzedaje swoje kasety i jest, powiedzmy, znany dla tylko pewnego grona ludzi. Nie? Ale był wierny pewnej zasadzie, którą uznał. Gdy jesteśmy wierni, czasami będzie trudno. Naprawdę świat nie uznaje żadnych osobistości. Pamiętam niedawno, kiedy Benedykt XVI pojechał do Afryki, skrytykował prezerwatywy. Pamiętacie, jaki był szum w mediach przeciwko niemu? Nawet pamiętam, że rząd belgijski, parlament wystosował żądanie do swojego ambasadora, żeby na szczeblu politycznym upomniał Benedykta XVI za takie słowa, że skrytykował prezerwatywy. A po cichu można było przeczytać, że naukowiec z Harvardu, który nadzorował z ramienia rządu Stanów Zjednoczonych skutek rozdawania prezerwatyw w Afryce, powiedział, że papież miał rację. Miał rację. Ja jestem przekonany, że miał rację. Pamiętacie, co powiedział? Że prezerwatywy nie rozwiązują problemu AIDS, ale go potęgują. I naprawdę są badania na ten temat, że potęgują. Ale świat nie uzna tych wartości i skrytykuje każdego, kto wystąpi przeciwko nim, bez względu na osobę. Żeby być wiernym, trzeba być kimś i umieć stanąć w obronie tego, co się wyznaje. Dla mnie wierność Bogu to codzienne czytanie Pisma Świętego i modlitwa. To moje małe kroki wierności. To trwanie przy Bogu bez względu na uczucia. Trwanie przy Bogu tak jak Hiob, pomimo różnych niepowodzeń i klęsk. Dla mnie wierność Bogu to dziękczynienie w każdej sytuacji. To oddawanie 10% swoich dochodów bez względu na ich wielkość. To pochylenie się nad potrzebującym. Moja wierność Bogu to systematyczna modlitwa za Kościół, papieża, biskupa, kapłanów, przyjaciół. To wypełnianie przykazań, to uczestnictwo w życiu Kościoła. Moja wierność Bogu, przynajmniej na razie, nie jest heroiczna. Ja nie czuję się prześladowany. Ja nie czuję, że musiałem Bogu złożyć jakieś wielkie ofiary. Ale wiem, że musiałem od Bogu oddawać małe kroki codziennego życia. I wiem, że kiedy ja jestem w tym wierny, On to błogosławi. On jest wierny. Kilka słów o wierności rodzinie i małżonce. Kiedyś, ponieważ prowadzę kurs przedmałżeński w parafii Księży Misjonarzy, kiedyś z księdzem zrobiliśmy taki eksperyment i pisaliśmy słowa przysięgi małżeńskiej, miłość, wierność, że cię nie opuszczę i co pod tym względem uczestnicy kursu rozumieją. No i bardzo ciekawe słowa padały o wierności, ponieważ większość tych słów była, tak powiedziałbym, negatywno-pasywna. Czyli wierność to nie będę. Tak? Nie będę miał innych kobiet, nie będę poświęcał czasu innym ludziom, nie będę angażował się w relacje emocjonalne z innymi osobami i tego typu odpowiedzi. A według mnie wierność, to kiedy patrzymy na Boga, na Jego historię wierności, jeżeli chodzi o Izrael, o naród wybrany, to wierność jest bardzo aktywna. Wierność działa, wierność przynosi niespodzianki. Więc nasza wierność w małżeństwie, nasza wierność rodzinie powinna być wiernością aktywną. Kiedy ktoś siedzi i nic nie robi, nie jest wierny. A więc wierność to nie tylko nierobienie czegoś, ale wierność w małżeństwie to działanie. To trwanie chociażby w obietnicy miłości. Nie? Bo ślubuje miłość, wierność. Wierność jest aktywna. Wierność to czasami regularne zmywanie naczyń. Wierność to zmienianie pieluch. Wierność to odkurzanie. Napisałem sobie. Kupowanie kwiatów. Wierność to zapraszanie na randki. Wierność to dobre słowo i powtarzanie: kocham Cię, dziękuję Ci za miłość. Żeby nie było tak jak w tym znanym dowcipie podczas rozwodu, nie? Że żona mówi, że mąż ją nie kocha, a sędzia pyta męża, no dlaczego nie kochacie swojej żony? Mówi, jak to nie kocham? Kocham, no to dlaczego jej nie mówicie? No powiedziałem w dniu ślubu, nie zmieniłem zdania. Kobiety potrzebują czuć się kochane. A więc wierność jest nie tyle balastem, wierność jest nie tyle czymś, co każe nam odpychać jakieś rzeczy, co programem pięknym, aktywnym, radosnym. A dzisiaj wierność, powiedzmy media, w cudzysłowie media, nie, przedstawiam jako pewien ciężar, a nawet jako pewną nienaturalność. Dzisiaj przedstawia się człowieka jako inteligentne zwierzę i w naturze doszukuje się naturalnych dla niego instynktów. Psychologia humanistyczna, potrzeby fizjologiczne, te najniższe, najbardziej głębokie. I tam wśród nich, pomimo że twórca i główny ideolog nie umieszczał tego, ale tam w tych najniższych piętrach naszych potrzeb, obok potrzeb fizjologicznych, głodu, pragnienia ciepła, umieszcza się potrzeby seksualne. I kiedy tam się umieści potrzeby seksualne, no to już dziecku trzeba pozwolić zaspokoić potrzeby seksualne. I mówi się, że człowiek ma potrzeby seksualne i trzeba je zaspokoić. Jeżeli ktoś ma ochotę na zdrady, na wiele partnerek, to nie można mu tego zabraniać, bo jak się będzie zabraniać, to doprowadza się go do choroby psychicznej. Nie, bo jest to wbrew jego naturze. A wam powiem, że to jest guzik prawda. Nie, bo psychologia humanistyczna dzisiaj jest, za 10 lat będzie inna, większa, będzie ważniejsza. Naprawdę, kiedy to ksiądz Pawlukiewicz mówił do facetów, zastanówcie się, co tak najbardziej was porusza. Co sprawia, że czujesz dreszcz na plecach? Co sprawia, że płaczesz, że jesteś wzruszony? Czy wtedy, kiedy oglądasz pornografię? Nieprawda. Ona nie jest najgłębiej w tobie. Najgłębiej w tobie są inne, dobre wartości. Ja się wzruszam, kiedy widzę sprawiedliwość, kiedy widzę dobro. Ja się naprawdę wzruszam, kiedy widzę wierność, kiedy widzę kogoś, kto broni dobrej sprawy, ktoś, kto szanuje dobro. Wtedy się wzruszam. I myślę, że my też wtedy się wzruszamy, kiedy widzimy coś naprawdę, coś, co jest najgłębiej w naszym sercu. A to nie jest seks. To nie są potrzeby seksualne. Więcej badania kiedyś, niedawno przeczytałem takie badania. No statystyka, można różnie do tego podchodzić, ale już lepiej mieć to niż nic. Niektóre mówią o zadowoleniu seksualnym mężczyzn. I co się okazuje? Przeciętne zadowolenie w społeczeństwie w Polsce około 53-60%. Nie? Wśród mężczyzn, którzy mają wiele partnerek, 24-26%. Więc może myślimy, że prawdziwy facet to powinien mieć wiele kobiet, że to jest jakąś domeną męskości. Chociaż Magdalena mówi, że w zasadzie każdy może mieć wiele kobiet, ale trzeba być prawdziwym mężczyzną, żeby być wiernym jednej. Trzeba być prawdziwym mężczyzną, żeby umieć powiedzieć nie wtedy, kiedy to jest niewłaściwe. Przecież Magdalena mówi, pies może mieć seks, tak? To nie jest w ogóle cecha męska. Cechą męską może być wierność, jeżeli wybierzesz. Trzeba być mężczyzną, żeby powiedzieć nie. Trzeba być facetem, żeby umieć się oprzeć temu. Nie ma co ukrywać. To jest wielka pokusa. Pokusa rozbudzana dzisiaj niesamowicie. To też Josh Magdalen mówił, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Nie? Ja studiowałem informatykę, to wiem coś na ten temat. Nie? Jeżeli chodzi o naszą czystość seksualną, jest niesłychanie ważna prewencja. Jestem naprawdę bardzo przekonany, że ilość seksu z pornografii, z jakichś zewnętrznych, pozamałżeńskich sytuacji jest szkodliwa. Wcale nam nie pomaga. Można by było osobne rozważanie na ten temat powiedzieć. Ale dbanie o czystości naszego najważniejszego organu seksualnego, dbanie o jego czystość i dobre funkcjonowanie jest niesłychanie ważne. A więc ja osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak film 18+. Nikt nie jest obojętny na sceny i na filmy pornograficzne, na sceny erotyczne. Żaden facet zdrowy nie przechodzi obok tego obojętnie. To pozostawia w nim pewne obrazy, pewne pragnienia, pewne myśli, które nie pomagają, jeżeli chodzi o życie małżeńskie. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Musimy dbać o to, aby te obrazy, które mamy, były właściwe. Pamiętam, dla mnie najtrudniejszymi okresami, jeżeli chodzi o ten aspekt mojego życia, są rozstania. I najdłuższe rozstania, jakie miałem z moją żoną, to były 5 tygodni. To nie było rewelacyjnie długo, ale wystarczająco długo, żebym doświadczył tych zmagań. I ponieważ byłem nieobecny w domu kilka razy przez 5 tygodni, mam pewne doświadczenie i wiem, że podczas jednego wyjazdu nie dbałem dobrze o czystość obrazów. I wtedy przeżywałem niesamowite pokusy. I postanowiłem, że następnym razem skończę z tym, nie będę się tak męczył. To oznacza, że w ogóle nie patrzyłem na dziewczyny. Dosłownie było tak, że jak widziałem młode dziewczyny, odwracałem głowę. Nie chciałem, żeby one pobudzały moją wyobraźnię. Kiedy oczywiście żadne gazety, żadne filmy, ja odwracałem głowę. I nazywam to zasadą drugiej myśli. Dlatego, że pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie pojawia się w naszej głowie niespodziewanie. I nie mamy na to wpływu. Czytamy jakąś książkę i nagle przychodzi nam na myśl jakaś scena. Coś pojawia się w naszej głowie. I to nie zależy od nas. Ale to, co zrobię z tą sceną w mojej głowie, czy ją zatrzymam i rozwinę, popłynę w tym kierunku, zależy ode mnie, bo mogę powiedzieć nie. Przykrywam tą scenę czymś innym, czymś, co daje mi pokój, czymś, co jest dobre i uważam za właściwe. I mogę to zrobić. Druga myśl zależy ode mnie. Jeżeli będę wierny drugiej myśli, to wtedy te pierwsze też będą się oddalać. Musimy dbać o czystość naszego umysłu. Jeżeli nasz umysł będzie zdrowy, nasze życie w czystości też ma szansę. A czym w ogóle jest zdrada? Czasami myślimy, że no ja tylko, nie wiem, randkuję, rozmawiam z jakąś dziewczyną, ale nie zdradzam mojej żony. Zdrada to jest wyprowadzenie uczuć z relacji. To nie jest fizyczne pójście do łóżka z jakąś kobietą. Zdrada następuje wtedy, kiedy moje uczucie z żoną zabieram i wkładam w coś innego lub kogoś innemu. I to może być kumpel. To może być jakaś grupa od piwa. To może być nawet mój samochód. To może być moje hobby. To może być moja kariera. Ja mogę zdradzać moją żonę z tymi rzeczami. Dlatego, że mogę zabrać moje uczucia, moje więzi, moje obietnice z relacji z moją żoną i włożyć je w coś innego. Moja żona kobietom mówi, że zdradą może być relacja z dziećmi. Kiedy dzieci stają się ważniejsze niż relacja z mężem, zdradzam męża. My faceci mamy mniejsze pokusy w tym, ale też to jest możliwe. Kiedy ja moją największą relację w rodzinie zabieram od mojej relacji z żoną i buduję w relacji z kimś innym. Wtedy dopuszczam się zdrady. Więc dbanie o czystość jest niesłychanie ważne, jeżeli chodzi o prewencję. My musimy bardzo dbać o pierwsze kroki, bo wtedy podejmujemy decyzję i czasami, kiedy podejmiemy decyzję pójścia w jakimś kierunku, im dłużej brniemy, tym trudniej nam jest się odwrócić. Więc wierność naszej żonie, naszej rodzinie to codzienne trwanie i aktywne działanie. Ja na przykład chodzę z żoną na randki. nasze dzieci, nasza najstarsza córka ma już 20 lat, jest na drugim roku studiów, najmłodsza w pierwszej klasie gimnazjum ma 13 lat. Mam jeszcze dwójkę dzieci, 18 i 15. I nasze dzieci mówią, że jesteśmy jedynymi rodzicami, jakich znają, którzy ciągle randkują. I naprawdę nie jest mi przykro z tego powodu. Bo powiem wam, że randki to jest niesłychanie ważna, fajna sprawa. Może nawet nie tyle, mówiąc szczerze, to co się dzieje na randce, to co się dzieje po randce. I naprawdę, to jest moje powiedzenie, ale inwestycja w żonę ma bardzo wysoką stopę zwrotu. Warto o tym pamiętać, bo czasami myślimy, że ja będę inwestował w żonę bez jakiejś odpowiedzi. I czasami trzeba zainwestować sporo, żeby zobaczyć zmianę. Na konferencjach dla rodzin o dzieciach mówimy, że każdy człowiek, każde dziecko ma taki zbiornik emocjonalny. Jak ten zbiornik emocjonalny jest pełny, to wtedy człowiek czuje się bezpieczny, zaspokojony i ma chęć, pragnienie, żeby wyrażać swoją radość, entuzjazm, właśnie to zaspokojenie. A jeżeli ten zbiornik emocjonalny nie jest pełny, to osoba odczuwa pewien brak. Więc kiedy zaczynamy inwestować w żonę i zaczynamy napełniać ten zbiornik emocjonalny, czasami jest tak, że on ukradkiem naprawdę został pusty. W związku z tym trzeba więcej pracy, więcej trudu, żeby go napełnić. Ale kiedy zostanie napełniony, gwarantuję, nie umknie to waszej uwadze. Chcę teraz pokazać taki filmik. Nie jest on najlepszej jakości, ale myślę, że podaje bardzo ważną treść. Otóż powiem krótkie wprowadzenie. Ten film mówi o relacji, czy pokazuje pewną relację ojca z synem. Syn urodził się w tej rodzinie niepełnosprawny, z silnym porażeniem mózgowym. Nie jestem lekarzem, ale szyja okręcona pępowiną. W rezultacie dziecko nie może poruszać kończynami ani mówić. I lekarze radzą, aby rodzina oddała go do domu opieki. Oni decydują się, że będą starali się zapewnić mu normalne dzieciństwo. I rzeczywiście dzięki ich staraniom cała rodzina jest to zaangażowana. Chłopak kończy szkołę średnią. Też w jakimś momencie ta rodzina miała pomoc specjalistów, którzy zbudowali komputer, dzięki któremu ten dzieciak mógł się porozumiewać. Czyli jakaś taka myszka, która zamienia słowa później napisane na słowa mówione. No w każdym razie on, chłopak, zaczyna wyrażać swoje myśli. Okazuje się, że jest bardzo inteligentny. Zaczyna rozmawiać, kończy szkołę średnią, kończy studia i w pewnym momencie pojawia się taka myśl. On proponuje ojcu, żeby przebiegli jakiś bieg charytatywny, pięciomilowy. I to rozpoczyna zupełnie nową historię, kiedy ten ojciec z synem zaczynają biegać. Zaczyna lecieć? No poczekaj, jeszcze zatrzymaj na chwilę. Zaczyna biegać i ten film pokazuje sytuację, gdy oni przebiegają tak zwany triathlon Iron Man. I muszę powiedzieć, że jako człowiek, który przebiegł maraton, że mniej więcej wiem, co to znaczy. To oznacza przepłynięcie prawie 4 kilometrów, przejechanie na rowerze 180 i na koniec przebiegnięcie maratonu. Najlepszy czas na świecie, jeżeli chodzi o maraton, to jest 2 godziny 6 minut. Najlepszy czas w triatlonie to jest ponad 8 godzin. Więc to jest prawie czterokrotnie większy wysiłek. I ten ojciec, co było moim zupełnym zdumieniem, kiedy biegnie tą trasę, ma 66 lat, a jego syn 44. Zobaczmy ten filmik. Ten człowiek nazywa się Dick Hoyt. Został wybrany przez uczestników tego biegu, czy tych biegów, na człowieka roku. I naprawdę to są ludzie, którzy wiedzą, co to wysiłek, wiedzą, co to trud, wiedzą, jak wiele trzeba ćwiczyć i ilu trudności doświadczyć, żeby dokonać tego. Dick opowiadał, że kiedy przebiegł ten pierwszy bieg 5 mil razem ze swoim synem, zobaczył na jego twarzy taki wyraz, który mówił: jestem zwycięzcą. I powiedział, że dla tych chwil, kiedy jego syn, pomimo że jest niepełnosprawny, czuje się zwycięzcą, czuje się kimś pełnowartościowym, dla tych chwil warto ćwiczyć, się poświęcać. I nie tylko dla swojego syna. Dostaję teraz wiele listów. To jeden z nich miałem okazję usłyszeć. Brzmiał tak: do momentu zobaczenia cię biegnącego i pokonującego agonię zmęczenia byłem złym ojcem. Nie poświęcałem dzieciom wiele troski i uwagi. Ale gdy zobaczyłem ciebie, że potrafisz tak poświęcić się i kochać i dać swemu dziecku chwilę, w której czuję się zwycięzcą biegu, coś w moim sercu pękło. Wiele takich listów dostaje Dick i mówi, że to motywuje go do tego, aby dalej ćwiczyć i by pokazywać, że warto być wiernym ojcem, warto inwestować w swoją rodzinę, warto cieszyć się z nią, warto być z nią. Wierność swojej rodzinie to nie tylko pasywne nierobienie czegoś. Wierność swojej rodzinie to aktywne zaangażowanie. To byciem mężczyzną, byciem ojcem, byciem obecnym razem ze swoją żoną, razem ze swoimi dziećmi. To są wartości, które są ponadczasowe. I tak naprawdę nasze dzieci to nasi wysłannicy, nasi ambasadorzy w następne pokolenia, w następne czasy, których my nie dożyjemy, być może nie doczekamy. Nie wiemy, kiedy Chrystus powróci, ale uczymy nasze dzieci, aby były ambasadorami w przyszłych pokoleniach. Wierność rodzinie to wartość, która jest ponadczasowa. Wierność powołaniu to następny aspekt. Powołanie... Może mieć bardzo wiele aspektów. Nawet to sobie napisałem, że są tak zwane grube powołania, które w jakiś sposób determinują nasze życie. Myślę tutaj o kapłaństwie, małżeństwie. Ale są też drobne powołania. Powołanie do pracy, powołanie do miejsca, powołanie do jakiegoś otoczenia. W tym powołaniu chyba najważniejsze jest to, aby je dobrze rozpoznać. Bo pamiętacie, wierność ma te dwa aspekty: skały i prawdy. Jeżeli wiemy, że coś jest skałą, że coś jest prawdą, to nasze oddanie tej sprawie jest łatwiejsze. I nasza wierność powołaniu jest, powiedziałbym matematycznie, wprost proporcjonalna do tego, na ile jesteśmy pewni tego powołania. Jeżeli jesteśmy pewni temu powołaniu, sprawa jest łatwiejsza. I pamiętam, moja droga życiowa nie jest taka oczywista. Jak wspomniałem, ja studiowałem informatykę, ale w ogóle i teraz robię coś zupełnie innego, ale jak patrzę na Bożą wierność w moim życiu, to dla mnie jest ona niesamowita. Jak ja sobie pomyślę, że ja gdzieś wychowywałem się na takiej małej wsi w województwie lubelskim, o której moi koledzy z innych wsi mówili, że tam wrony zawracają. Nie? I tam gdzieś Pan Bóg mnie znalazł i posłał tam takiego księdza, wikarego, który zaprosił mnie na oazę. I na oazie doświadczyłem, co to jest mieć żywą relację z Bogiem. I to było w 1979 roku. Jest dosyć dawno. Ja skończyłem szkołę podstawową wtedy. Zaczynałem szkołę średnią. I przez następne lata w ogóle nie byłem wierny Bogu. Nie? Czyli ja pamiętam, że pragnąłem, żeby Bóg był obecny w moim życiu. Na oazie mówi się o namiocie spotkania i miałem prawie codziennie namiot spotkania. I starałem się być w jakiś sposób wiernym Bogu, ale widziałem, że się od Niego oddalam. I jak się bardziej oddalałem, to coraz mniej byłem wierny. I w końcu ja skończyłem szkołę średnią i przyszedłem na studia. Też prawie nic z tego nie zostało. Nie? I myślałem, zacznę nowe życie. Nie? A Pan Bóg mnie znalazł na studiach znowu. I zaangażowałem się we wspólnocie. I byłem przez całe studia w tej wspólnocie. Później zacząłem pracować na Politechnice. I wtedy dostałem bardzo nietypowe powołanie. Miałem się zaangażować w ruchu Campus Crusade. I dla mnie to było bardzo... Ten ruch nie był bardzo znany w Polsce. I pamiętam, a to była bardzo dziwna decyzja. Nie? Z jednej strony, a to ważne, żebym powiedział, że na trzecim roku studiów miałem takie zawahanie. Czy ja mam zostać w ogóle księdzem i misjonarzem, czy ja mam skończyć informatykę? No, nie? No i wtedy prowadzący małą grupę zadał mi takie pytanie. A co twoi rodzice by pomyśleli o tym? Nie, najpierw zadam mi inne pytanie. Czy oni płacą na twoje studia, czy ty sam płacisz? Powiedziałem, no dostaję pieniądze od rodziców. To co oni myślą o tym? Ja powiedziałem, no chcieliby, żebym skończył. No powiedział, no to chyba tak. No i wtedy zacząłem się uczyć wreszcie. Nie? Więc stąd no, to później byłem na tej Politechnice i później myślałem, czy Bóg chce ode mnie tego, żebym, ja nie wiem, pisał programy, czy Bóg chce ode mnie, żebym był bardziej aktywnie zaangażowany w ewangelizację, uczniostwo, misję. I ja myślałem, kurczę, nawet nie znam dobrze tego ruchu, nie? Ale rozmawiałem z żoną, mieliśmy 3 miesiące, żeby się modlić na to i powiedzieliśmy, okej, przyłączamy się do tego ruchu, który wtedy był tajną organizacją. Nie mogłem powiedzieć nawet moim rodzicom, że pracuję, że w tym... I dla moich rodziców to było zupełnie crazy. Dlaczego? Już byliśmy małżeństwem, mieliśmy córkę, mieliśmy pracę i nagle give up, oddajemy wszystko, przeprowadzamy się do innego miasta i czym się zajmujemy? No właśnie, no tworzymy służbę. A rodzicom zajęło kilka lat, zanim zobaczyli, że to była dobra decyzja. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy najlepszą relację z rodzicami z naszego rodzeństwa, że nasi rodzice zobaczyli, bo Pan Bóg nas przekonał szybciej. Poprzez radość, poprzez konkretne umocnienie na tej drodze, Pan Bóg pokazał nam, że to był właściwy wybór. I naprawdę jest raz lepiej, raz gorzej, ale wiem, że dokonałem właściwego wyboru. To nie jest tak, że nie tęsknię nigdy za tym, żeby usiąść sobie i nie wiem, napisać jakiś dobry algorytm. Nie? Ale wiem, że to, co robię, to jest to miejsce, do którego Bóg mnie powołał. Były takie sytuacje, kiedy było trudno i zastanawiałem się, czy dalej mam być w tym ruchu, czy mam szukać pracy, zmienić tą pracę. Już teraz to byłoby, myślę, że bardzo trudne, ale myślę, że przez pierwsze kilka lat to były jeszcze bardzo konkretne pytania. I zdecydowałem razem z żonką, że będziemy wierni temu powołaniu i myślę, że Pan Bóg to nagradza. Pan Bóg jest z nami i widzimy, że przez różne trudne chwile, przez różne trudności, czy finansowe, czy nawet emocjonalne. Czy no, my mamy taki problem, że okej. Okay. Pierwsze pytanie, jak się poznaje kogoś nowego, no to może nie pierwsze, a jedno z pierwszych to brzmi, no gdzie pracujesz? Nie? No okej, okay. No pracujemy w Ruchu Nowego Życia. A co to jest? No to jest taka organizacja. Nie? I nie ma dobrego świadomości społecznej odpowiednika tego, w czym my jesteśmy, w co jesteśmy zaangażowani. Więc są takie chwile, kiedy myślimy, kurczę, że tak powiem, kurczę, może lepiej by było wziąć się do normalnej roboty i to robić. Ale z drugiej strony wiem, że nie dałbym rady tyle. I mam też kolegów, którzy byli w naszym ruchu, zrezygnowali, wrócili do swojego zawodu, pracują, rozmawiam z nimi i oni mówią, wiesz co, no z jednej strony jest lepiej, ale z drugiej strony, jak ja wracam z pracy, to ja już nie mam siły na to, żeby robić to, co robiłem. Jak ja wracam z pracy, jestem zmęczony, już nie daję rady. Nie mówiąc już o tym, że przez szereg lat ja musiałem dosyć dużo inwestować w siebie, bo skończyłem informatykę, teraz zajmuję się czymś zupełnie innym, więc musiałem nadrobić te braki, podjąć jakieś studia. I to, no, to wszystko wymagało ode mnie czasu i zaangażowania. Ale teraz myślę, że jestem w tym miejscu, w którym Bóg mnie postawił i jestem z tego zadowolony. I myślę, że to był taki gruby wybór w naszym życiu. Nie? A wiem, że Bóg ma plan dla każdego z nas. Wiem, że gdzieś nas widzi, gdzieś nas chce postawić i gdzieś chce, abyśmy budowali Jego Królestwo. Na tą miarę, którą nam dał, na tą miarę, na którą nas wyposażył. Odkryć to miejsce i być temu wiernym, to połowa sukcesu życiowego. Druga połowa to znaleźć właściwą żonę. Ja powtarzam moim znajomym, że jak człowiek znajdzie właściwą żonę i dobrze się ożeni, to już połowę potencjalnych problemów w życiu ma z głowy. Nie? Zostaje mu tylko ta druga połowa, a połowę, i to jest już dużo łatwiej, nie? Bo nawet jak ta druga połowa będzie niesłychanie trudna, to już nie jest tego tyle. No i ta druga połowa to jest właśnie to miejsce, to powołanie. Jeżeli odkryjesz swoje powołanie, będziesz wiedział, że to jest miejsce od Boga, to naprawdę przez każde trudności będziesz w stanie przejść, bo będziesz wiedział, że Bóg jest z tobą, Bóg cię w tym miejscu postawił, w związku z tym jest gdzieś wieniec zwycięstwa. Może w tym życiu, może w przyszłym, ale Bóg jest wierny i z wieńcem zwycięstwa na ciebie czeka. A tyle. Dziękuję, że mogłem się podzielić.
Dziękujemy, Antoni, bardzo. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które mogliśmy usłyszeć. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty wzywasz nas do swojej wierności, Panie, do wierności sobie i do wierności naszemu powołaniu i do wierności naszym relacjom, naszej rodzinie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to wezwanie, ale przede wszystkim, Panie, chciałem Ci podziękować za to, że Ty sam jesteś z nami, Panie, że nie zostawiłeś nas sierotami, Panie, ale że możemy na Tobie opierać nasze życie, Panie, że możemy na Tobie opierać nasze zaufanie, nasze zawierzenie, Panie. Pragniemy właśnie żyć w zawierzeniu Tobie, Panie. I pragniemy wyznać, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Że, Panie, to, co dzisiejszy świat uznaje za niemożliwe, Panie, że to, co wydaje się dzisiaj nierealne, że jest na wyciągnięcie ręki, Panie, i że w Tobie naprawdę możemy wszystko. I że nie ma takiego problemu, którego z Tobą nie moglibyśmy rozwiązać, Panie. Że nie ma takiej sytuacji, w której musimy upaść, Panie, ale że w każdej sytuacji mamy w Tobie siłę, aby powstać, Panie, i aby być wiernym. Błogosławiony, Panie, bądź błogosławiony za to, że dajesz nam udział w swojej wierności, Panie. I że Ty stawiasz nas w tym miejscu, Panie, i że dajesz nam siłę, byśmy trwali i byli Tobie. Wspieraj.